Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Ależ piękne hasło. Piękne hasło. I myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie może pod takim hasłem się odbywać. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i bardzo dziękujemy za Wasze przybycie. Bo taki piękny dzień można było spędzić gdzieś na spacerze, ale Wyście postanowili przyjść, aby wspólnie z nami studiować Pismo Święte. I to jest wielka rzecz, i to jest wspaniała rzecz. To jest to, co nas łączy, ludzi ewangelicznie wierzących. Umiłowanie dla Bożego Świętego Słowa. Bo kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy je rozważamy, kiedy je studiujemy, zgłębiamy, przemawia do nas sam Bóg. Bo czymżeż jest Słowo Boże? To jest głos Boży do nas osobiście. Jeśli je czytamy właśnie w taki sposób, do siebie, jako list Boga, głos Boga do mnie osobiście, wtedy najwięcej korzyści odnoszę z Bożego Świętego Słowa. Może powiem dwa słowa o nas, żeby się przedstawić, bo jesteśmy pierwszy raz, ale ja bardzo lubię być w gronie dzieci Bożych, pierwszy raz nie znając, bo to mi uświadamia, jak o wiele więcej nas jest, niż nieraz myślimy. Patrząc na swój zbór, patrząc na swoją wspólnotę, na swój kościół, że jest nas o wiele więcej. I dziś Bóg przysłał nas aż tutaj, na kraniec tej autostrady, abyśmy mogli z Wami spędzić błogosławiony dzień. Otóż jesteśmy oboje wychowani w rodzinach wierzących ludzi. Ewy rodzice i moi byli już wierzący, a więc wychowani w chrześcijańskim domu, w chrześcijańskiej rodzinie, w szkółce, w kole młodzieży i tak dalej. Od dzieciństwa wzrastaliśmy w Bożym Słowie. Jesteśmy już od 33 lat małżeństwem. Mamy dwóch synów i jedną córkę. Mamy trzy wnuczki, a więc jesteśmy bardzo bogaci i mamy kogo kochać na tym świecie. Chcę również powiedzieć, że już od 30 lat jestem zaangażowany w służbę w Kościele, pastorem od 81 roku, a od dwóch z kawałkiem lat jestem dyrektorem naszego seminarium w Radości. Ewa zresztą ukończyła nasze seminarium, jest absolwentką naszego seminarium, ma tytuł licencjata teologii również. Z tego się również cieszę, że jest naszą absolwentką. Jesteśmy tu razem, kochani bracia i siostry, aby wspólnie postudiować Słowo Boże. Przearanżowaliśmy tu Waszą kaplicę, no, oczywiście za zgodą brata pastora, ponieważ chcemy od razu na początku powiedzieć, że to nie będą kazania, to nie będą wykłady, to będzie wspólne studiowanie Słowa, takie warsztaty duchowe, w których będziemy wspólnie razem studiować i odkrywać prawdy Boże. Ponieważ będziemy chcieli Wam zaproponować taką metodę studiowania Słowa Bożego, która polega na odkrywaniu prawdy dla samego siebie. My często mówimy, taki slogan mamy jako ludzie wierzący, studiujemy Słowo Boże, tak? Tylko pytam, ale jak to robimy? No różnie to bywa z tym studiowaniem, różnie to bywa z tym czytaniem. Przyznajmy czasem, że diabeł robi wszystko, żeby tak nam zająć każdy dzień, żebyśmy nie bardzo mieli czas nawet na czytanie, a cóż dopiero na studiowanie Słowa Bożego. Bo studiować to znaczy pochylić się, poświęcić czas, skupić uwagę, zwrócić uwagę na detale, na szczegóły, powiązać fakty, wyciągnąć wnioski, zobaczyć, co Biblia mówi na dany temat w całym swoim przekroju. Ale trzeba na to poświęcić czas i pracę. I dlatego wybraliśmy dzisiaj, bracia i siostry, Księgę Jonasza. Księgę Jonasza. Dlaczego Księgę Jonasza? Z kilku powodów. Po pierwsze, że jest krótka, a więc będziemy mogli ją w miarę spróbować troszkę głębiej postudiować w ciągu tego dnia. No bo gdybyśmy zaczęli księgę na przykład Izajasza, 66 rozdziałów, no to nie dałoby się rady, chyba żebyśmy tak bardzo pobieżnie tylko spojrzeli na tą księgę. Natomiast spojrzymy na księgę, która ma 4 rozdziały. Jest znana, jest taką ciekawą historią, a na przykładzie tej historii będziemy mogli zobaczyć wiele ciekawych prawd i zobaczyć, na czym polega metoda indukcyjnego studiowania Pisma Świętego. Ponieważ te wszystkie elementy, o których w tej metodzie mówimy, one tutaj się nam pięknie ujawnią. Jeszcze jest jeden powód, dla którego Księgę Jonasza chcielibyśmy postudiować razem z Wami. Otóż polega sprawa na tym, że Księga Jonasza jest taką ciekawą księgą, bo więcej mówi o samym proroku, niż o tym, czego ten prorok nauczą. Bo jak mamy proroctwa zwykle, no to treścią księgi Izajasza, czy proroka Daniela, czy proroka Ezechiela, to jest to, co oni głosili w imieniu Pana. To jest główna treść. Natomiast Księga Jonasza jest taką ciekawą księgą, że właściwie bardzo niewiele mamy o tym, co ten prorok głosił, a jeszcze więcej mamy w tej księdze o tym, jaki ten prorok był. I na podstawie życia tego proroka możemy się wiele nauczyć o sobie samym. A kiedy postudiujemy przez kilka godzin tę księgę, to odkryjemy, że jeszcze coś innego właściwie jest najistotniejsze w tej księdze. Ale nie zdradzam, żebyście mogli pobyć tutaj z nami wspólnie i odkryć te prawdy dla siebie. Po co zresztą Stary Testament został napisany? I tu chcę też powiedzieć rzecz ważną na początek, dlatego że są tacy wierzący ludzie, którzy mówią, no ale przecież bracie, Stary Testament to nas nie dotyczy. Przecież to jest judaizm. My jesteśmy ludźmi żyjącym w erze łaski, a nie zakonu. A więc cóż Stary Testament? Nieciekawy, trudny zrozumieć. Można go zupełnie pominąć, nie jest ważny. Ale my chyba wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy jednak mamy przekonanie, to co powiedział apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, że całe pismo przez Boga jest natchnione. I pożyteczne do czego? Do nauki, wykrywania błędów, a jak wykryjesz błędy, to do czego? Do poprawy, a to wszystko prowadzi do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ja wierzę, że całe Pismo jest natchnione, a więc i Stary, i Nowy Testament jest bardzo ważny. Dalej, cokolwiek przedtem napisano, dla waszego pouczenia napisano. Apostoł Paweł napisał w Rzymian w 15 rozdziale, w 4 wersecie. W 1 Koryntian w 10 rozdziale również Paweł mówi, że są napisane pewne rzeczy ku przestrodze dla was. A więc Stary Testament jest wspaniały, dlatego że możemy bardzo wiele rzeczy nauczyć się o Bogu, nauczyć się o sobie, nauczyć się na błędach innych i na wspaniałych wzorach tych wierzących braci, sióstr, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, albo tych patriarchów, ludzi Starego Testamentu. A więc całe Pismo jest natchnione, bo Nowy Testament jest wypełnieniem Starego. Nie można odrywać jednego od drugiego. Dlatego też spójrzmy na Księgę Jonasza jako na księgę bardzo ciekawą. Jeszcze jeden powód, dla którego chcielibyśmy z wami studiować Księgę Jonasza. Otóż przez całe wieki krytycy chrześcijaństwa, krytycy Pisma Świętego mówili, że w ogóle Księga Jonasza jest mitem. Księga Jonasza jest bajką wymyśloną przez ludzi. Dlaczego? Dlatego, że powiadali po pierwsze, no gdzie jest taka ryba, która mogłaby połknąć człowieka i człowiek przez 3 dni nie dałby się strawić. W ogóle nie ma podobno takich zwierząt, takich ryb. Te wielkie, największe ryby, one się żywią planktonem, nie połykają całych wielkich ryb czy ludzi. To rekin połyka, ale to pożera właściwie, ale nie połyka. Ale był jeszcze ważniejszy powód. Krytyków, którzy śmiali się i mówili, Księga Jonasza to jest wielki mit. Dlaczego? Powiadali, a gdzie jest Niniwa, o której mówi Księga Jonasza? Archeolodzy przez całe wieki próbowali odnaleźć Niniwę. W Jonasza czytamy, że jest to wielkie miasto na 3 dni drogi pieszej. Potężne miasto. Archeolodzy nie znaleźli ani odrobinki, ani jednego fragmentu mówiącego o tym, że to miasto istniało. Prawda? Jak to? Mit, bajka, Atlantyda. A więc nie ma takiego miasta, a więc cała Księga Jonasza to jest taka wielka bajka, mit, opowieść wymyślona przez ludzi. A my będziemy chcieli na podstawie Słowa Bożego dzisiejszego studium przekonać się, a również na ostatniej lekcji po południu, już po obiedzie, to będzie najlepszej, dlatego zachęcam, zostańcie do końca, bo najlepsze będzie na samym końcu, gdzie archeologia biblijna będzie wspaniałym świadectwem tego, że Pismo Święte ma rację. Słowo Boże jest prawdą. Nasza księga, Biblia, jest księgą o prawdziwie istniejących ludziach, o prawdziwych wydarzeniach, o prawdziwych faktach historycznych. To nie jest zbiór mitów, to nie jest mitologia. Tu są zawarte prawdziwe historie o prawdziwych ludziach, prawdziwe fakty historyczne. Oczywiście to nie jest podręcznik historii starożytnej,
ale są tutaj zawarte prawdy o prawdziwych ludziach i prawdziwych sprawach. Kilka słów na początek, zanim zajmiemy się już studiowaniem Słowa Bożego, chciałbym powiedzieć o tej metodzie studiowania Biblii. Otóż ona dla nas ewangelicznie wierzących ludzi jest szczególnie cenna i wartościowa, dlatego że dzisiaj będziemy używać tylko Biblii. Ja nie przywiozłem ze sobą z seminarium opasłych tomów, jakichś komentarzy biblijnych, różnych interpretacji teologów. Biblia i tylko Biblia. To jest nasze źródło. To jest nasz podręcznik. To będziemy studiować. A dla nas ewangelicznie wierzących ludzi to jest bardzo ważne. Żeby odkrywać Biblię i nie słuchać różnych prawd, różnych ludzi, dlatego że ludzie przychodzą z tą samą Biblią i potrafią nam głosić bardzo różne, wykluczające się prawdy. I często ludzie powiadają, do której prawdzie wierzysz, no to kto ma rację? Ten mówi tak, ten mówi tak, ten mówi tak. Dlatego wnikliwe studium Biblii pozwoli nam odkryć tą biblijną prawdę i być pewnymi, że my nie odkryliśmy jakiejś herezji, nie przeinterpretowaliśmy Biblii, nie zrozumieliśmy opacznie, ale zgodnie z tym, jak Bóg to zamierza. Dla nas wierzących jest to szalenie ważne, prawda? A więc dlatego chcemy tę Biblię poznawać. I teraz, jak studiować Pismo Święte? Otóż, żeby studiować dany tekst, trzeba najpierw ten tekst poddać wnikliwej obserwacji. My tego nie robimy zwykle, kiedy czytamy Pismo Święte w domu, dla własnego użytku. Staramy się czasem skupić, zastanowić, zatrzymać, ale nie poświęcamy tego czasu i nie wiemy dokładnie, na czym polega obserwacja tekstu. A trzeba ten tekst najpierw zaobserwować dokładnie wszystkie detale, wszystkie szczegóły, a dopiero potem zająć się interpretacją. My mamy taki nawyk, że jak coś przeczytamy, to od razu interpretujemy, bo słyszeliśmy coś w szkółce niedzielnej, słyszeliśmy już kazanie na ten temat, może czytaliśmy jakąś teologiczną książkę i już interpretujemy. A Biblia mówi, a to my uczymy się i uczymy innych, bo nas też uczono, najpierw popatrz na ten tekst, tak jakbyś czytał go pierwszy raz. Nie interpretuj, najpierw obserwuj tekst. Na czym polega obserwacja? Otóż obserwacja polega na zadaniu sobie na przykład takich podstawowych 6 pytań obserwacji. Ja tu mam kawałek tablicy też, to będę mógł sobie tutaj też wypisać to. Więc pierwsze pytanie, obserwując tekst, które sobie zadajemy, pytanie kto? Proste 6 pytań obserwacji. Kto? Kto jest autorem tego fragmentu? Albo kto jest adresatem tego fragmentu? Albo kto występuje w tym fragmencie? Jakie postaci? Oczywiście zawsze zadajemy sobie w tym przypadku, czy występuje Bóg, a występuje Pan Bóg. W każdym prawie fragmencie coś o Bogu się dowiemy. W każdej księdze, z wyjątkiem jednej. Jest taka księga biblijna, gdzie w ogóle Bóg nie jest wspomniany. To pamiętacie, która? Jest taka? Księga Estery tylko nie wspomina nic o Bogu, jakkolwiek tam jest mowa, prawda, że pościli i tak dalej, kiedy szła Estera do króla, więc jak Żydzi pościli, modlili się, no to do kogo? To wiadomo, że nie do Allaha czy do jakiegoś bóstwa, tylko modlili się do Boga. A tam Bóg nie jest wspomniany tylko w jednej księdze. W każdej innej znajdziemy Boga i wiele rzeczy dowiemy się o Bogu, również w księdze Jonasza. A więc kto? Adresat, ten, kto pisał, autor, postaci, jakie występują. Dalej, zadajemy sobie drugie pytanie. Co? Co jest przedmiotem? Co jest głównym przesłaniem danego fragmentu? My mamy w naszych Bibliach każdy akapit zatytułowany. Ale te tytuły akapitów, one nie są natchnione, to są tytuły redakcyjne. I nie zawsze te tytuły akapitów są adekwatne do treści danego akapitu. Wiele odpowiada, ale nie wszystkie. A więc musimy, czytając dany fragment, autentycznie odpowiedzieć sobie na pytanie, o czym ten tekst mówi, o czym ten fragment czy ten akapit mówi. Jaki jest temat, jakie jest główne przesłanie. Dalej, kto, co, gdzie, następne, trzecie pytanie. Gdzie dzieje się akcja danego fragmentu? W jakim miejscu? Jakie miejsca geograficzne są wymienione? Jakie są dystanse pomiędzy danymi miejscami, jeżeli w danej historii czytamy, że ktoś udał się stąd dotąd? To ile to miejsc, jaki to był dystans? To są rzeczy bardzo ciekawe i w Księdze Jonasza o tym będziemy mówili. byśmy szybko szli dalej. A więc gdzie? My często znamy historie biblijne, znamy miejsca biblijne, ale nie zawsze kojarzymy miejsce z danym wydarzeniem. Kiedy byliśmy 30. rocznicę ślubu z żoną na wycieczce w Izraelu, tak już sobie zrobiliśmy piękny, piękny prezent, więc przewodniczka, która doskonale znała Słowo Boże, zaprosiła nas do różnych miejsc i zadawała pytanie, a co się wydarzyło w danym miejscu? Na przykład w Antiochii, czy, no w Antiochii nie byliśmy, przepraszam, w Cezarei na przykład Filipowej. Co się wydarzyło w Cezarei Filipowej? No każdy z was powie, że Cezarea Filipowa to biblijne miejsce, tak? No ale co się wydarzyło? I raptem ta to mała konsternacja, bo nie często kojarzymy. No bo na przykład Kana Galilejska, no to każdy alkoholik nawet skojarzy szybko. To mamy skojarzenie miejsca ze zdarzeniem. Ale w Cezarei Nadmorskiej, a co się w Gibei wydarzyło na przykład, jak żeśmy byli, a w Nazarecie, no w Nazarecie łatwiej może, bo się Pan Jezus tylko w Betlejemie skojarzymy, ale w innych miejscach. I dlatego ważne jest zadanie sobie pytania, gdzie dana rzecz się dzieje, dana historia, którą studiujemy. Jakie to miejsce? Gdzie to na mapie? Jeżeli mamy różne miejsca, właśnie jaki dystans pomiędzy tymi, w Księdze Jonasza to zaraz zobaczymy dokładnie. Kto, co, gdzie, kiedy? Następne pytanie zadajemy sobie. Kiedy rzecz ma się? Jak czytamy jakieś fragmenty historyczne, to tam znajdziemy odniesienia historyczne. W trzecim roku panowania takiego i takiego króla. No to już wtedy wiemy, kiedy to było. Albo kiedy Mojżesz miał 80 lat i tak dalej. Kiedy Abraham miał 75 lat, ukazał mu się Pan. Prawda? Więc mamy pewne określenia czasowe. I również ważne jest, kiedy studiujemy dany fragment, zadawać sobie pytania kiedy, zwracać uwagę na takie słowa następnie, potem, po tych wydarzeniach, bo również chcemy odkryć pewną chronologię, czyli następstwo pewnych zdarzeń, które w danym fragmencie się dzieją. Żeby na to zwracać uwagę, to są rzeczy bardzo ważne. Kiedy rzecz się dzieje? Tu wam tylko podam taki przykład. Kiedyś przygotowywałem kazanie o królu Hiskiaszu ze Starego Testamentu. On objął królestwo mając 25 lat i czytamy, rozpoczął swoje królowanie od walki z bałwochwalstwem. I między innymi wziął tego węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, im nadał lud Boży, nadał nawet mu imię Nehusztan, temu miedzianemu wężowi, który na drzewcu był wywyższony. Pamiętacie, z tymi wężami trzeci rozdział Jana również o tym mówi. Skruszył tego węża miedzianego i wrzucił te prochy, rozbitego tego bożka, wrzucił do jeziora, do potoku Kidron. I kiedy przygotowywałem to kazanie, zadałem sobie pytanie, no dobrze, zaraz, ale tu mam Hiskiasza, a Mojżesz stworzył tego bożka. Jaki to był dystans? Oczywiście musiałem zajrzeć do źródeł pozabiblijnych. I wiecie, co odkryłem? Jaki był dystans czasowy? Od momentu, kiedy Mojżesz zrobił tego węża, do Hiskiasza upłynęło prawie ponad 500 lat. I tak spostrzeżenie dało mi przede wszystkim zrozumienie, jak odważny był Hiskiasz. Młody, 25-letni król, który taką świętość, którą lud przez 500 lat przechowywał, to była pamiątka po Mojżeszu, to był symbol ratunku od śmierci. Nadali mu imię, a więc traktowali jak bożka, jak talizman. Ileż musiał mieć odwagi Hiskiasz, żeby tego bożka zniszczyć, ponieważ to było bałwochwalstwo. Bo co przykazanie mówi? Nie będziesz miał innych bogów obok. Oni czcili Boga, ale mieli też taki standard. A Hiskiasz mówi, ja to zniszczę. Ważne jest zadać sobie pytanie, kiedy? Jaki jest dystans czasowy między jednym a drugim wydarzeniem? W przypadku Abrahama to ciekawe, czytamy. Bóg go powołuje, ma 75 lat. Potem anioł przychodzi i mówi mu, że będzie miał syna. Potem ten syn kiedy się rodzi? Kiedy miał 99 lat, aniołowi przychodzą i będzie za rok twoja żona w ciąży i za rok będzie miała syna. W 100-letni, patrzą, 25 lat prawie na syna czeka. A więc to są rzeczy, które niesamowicie robią wrażenie, kiedy sobie uświadamiamy ten czas, dystans czasowy, to kiedy to miało miejsce. To są rzeczy ważne, kiedy obserwujemy tekst. Idąc dalej szybciutko, bo zaraz już zabieramy za studiowanie samej księgi, ale tak chcę was wprowadzić. Kto, co, gdzie, kiedy, jak? Również takie pytanie zadajemy sobie. Jak autor opisuje dany fragment? Jak rozwiązała się dana sytuacja? Jak Bóg w tym momencie działał? W zależności od tego, jaka jest treść danego fragmentu. Dobrze sobie odpowiedzieć, jak to się stało? Jak to się dzieje? Jak to się rozwiązało? Jak Bóg działał? I wreszcie, dlaczego? Szóste pytanie. Dlaczego? Jeżeli odkrywamy jakieś zdarzenie, jakiś fakt, jakiś problem, to pytamy, dlaczego ten problem zaistniał? Dlaczego bohater zachował się tak czy tak? Dlaczego Bóg tak zainterweniował w tym przypadku? A więc te sześć pytań i obserwacji, prosty, kiedy sobie zadajemy, obserwując dany fragment, odpowiedzi na te pytania od razu stawiają nas, ten tekst zupełnie inaczej, głębiej rozumiemy. Oczywiście nie w każdym fragmencie studiowanym znajdziemy odpowiedzi na wszystkie sześć pytań. Bo jeśli na przykład będziemy studiować jakiś teologiczny fragment, na przykład z listu do Rzymian, no to tam nie będzie żadnych wskazań czasowych, kiedy to miało miejsce, prawda? Bo tam będzie jakiś fragment mówiący o doktrynie i tak dalej. Także nie zawsze na wszystkie sześć pytań znajdziemy odpowiedź. Kiedy odpowiemy sobie na pytania, wówczas robimy w tej obserwacji drugą rzecz ważną. Staramy się odkryć słowa kluczowe. Co to są słowa kluczowe w fragmencie? Otóż najłatwiej rozpoznać słowo kluczowe, patrząc na takie słowo, które się we fragmencie najczęściej powtarza. Jeżeli mamy jakiś akapit, 10 wersetów, a tam 7 razy będzie nadzieja, 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 to znaczy, że to jest słowo kluczowe. I zawsze z tym słowem kluczowym będzie się wiązać temat tego fragmentu. Prawda? Drugie ważne, jeżeli te słowo kluczowe byśmy wyjęli z tekstu, to ten tekst wtedy traci w ogóle sens i znaczenie. Czasem tym słowem kluczowym jest imię głównego bohatera, czasem tym słowem kluczowym jest jakiś rzeczownik czy czasownik, a czasem mamy też takie frazy kluczowe. Na przykład w Ewangelii Jana, jak jest rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem, to jaka tam fraza ważna się powtarza dla nas wierzących ludzi? Nie? Musicie się na nowo narodzić. I potem Pan Jezus mówi, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo. I ta fraza się powtarza. A więc to są też takie frazy kluczowe. I one nam mówią, jaki jest temat danego fragmentu. Ważną rzeczą jest odkrycie tych słów kluczowych. Jeżeli te kluczowe słowa odkryjemy, zaznaczymy sobie w czasie studiowania, wówczas robimy takie zestawienie. Jeżeli na przykład odkryjemy, że Bóg jest też tym słowem kluczowym, że występuje często, no to piszemy wtedy Bóg i sobie wypisujemy, co o Bogu się dowiadujemy. A w wersecie 4 i wpisujemy, co odkryliśmy z tekstu. A w wersecie 6 o Bogu jest powiedziane to. A w wersecie następnym to. Jeżeli innym słowem kluczowym jest nadzieja, no to robimy sobie takie zestawienie po zaznaczeniu. No to co o tej nadziei w tym fragmencie się dowiadujemy, skoro 5 razy jest ta nadzieja wymieniona w fragmencie. A więc są to bardzo ważne momenty, na które musimy zwrócić uwagę. I potem, kiedy już zrobimy te słowa kluczowe, kiedy popatrzymy na to, jaki jest temat i określimy temat, to wówczas możemy określić też temat danego fragmentu. Potem, kiedy te fragmenty po kolei studiujemy, nadajemy tematy tym częściom rozdziałów, potem nadajemy temat całemu rozdziałowi, a kiedy studiujemy całą księgę, to musimy nadać potem temat całej księgi. Pogadamy, co jest głównym tematem danej księgi biblijnej. O czym tak naprawdę? List do Filipian to najłatwiej nam będzie, prawda? Zawsze każdy powie, co jest jakimś, co się nam zawsze kojarzy z listem do Filipian. Radujcie się Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I to jest treść, temat listu do Filipian. Każdy rozdział mówi o powodach, dla których jako wierzący mamy się radować w Panu. Ważne więc odkrycie poprzez te obserwacje postaci, zdarzeń, faktów, miejsc i tak dalej. odkrycie istoty danego fragmentu. To tak krótko tylko wstęp chcę powiedzieć, że mamy tutaj też podręczniki, o których powiem, do studiowania metodą indukcyjną różnych fragmentów Biblii. Ostatnio ukazała się właśnie książka Jak studiować Biblię prawda za prawdą, gdzie szczegółowo jest omówiona ta metoda indukcyjna, jak ją stosować i jak w tym, jak ją prowadzić. Oczywiście zwracamy też uwagę, kiedy studiujemy, na kontrasty, na porównania. Tam są jeszcze wiele innych szczegółów, ale chcę, żebyśmy szybko już przeszli do studiowania, bo na te czekacie.
Jeszcze dwie następne. A, to nie ma nas, przepraszam.
I oczywiście...
A czemu nas nie ma, to bardzo mi to się nie podoba.
Coś tu zaraz się pojawi jeszcze. I powiedziałem, to jest obserwacja. To są elementy obserwacji. I to jest pierwszy
nie
krok.
Nie ma nas, koledzy.
Proszę?
Nie ma nas.
Coś tu ktoś z techników jeszcze, bo coś nam nie mamy połączenia z rzutnikiem. Może tu gdzieś nas łączył coś. Ja powiem jeszcze. Drugim krokiem jest interpretacja. Jest interpretacja. Wszystko to będziemy mieli na rzutniku, jak będziemy sobie robić notatki, to będzie nam łatwiej. Drugim etapem jest interpretacja. Kiedy zrobimy obserwację dokładną, czytając kilkakrotnie tekst, dopiero możemy przystąpić do interpretacji. Czy do zastanowienia się, co inne teksty mówią na ten temat, który odkryliśmy w danym fragmencie. Co inne fragmenty Biblii mówią. I wtedy nam będzie łatwiej to odkryć. Musimy wziąć pod uwagę konteksty historyczny, tekstowy. O, mamy już tutaj. Młodzi ludzie są sprytni, także zawsze pomogą. I tu nam będzie łatwiej. A więc interpretacja jako drugi krok. Weźmiemy pod uwagę konteksty historyczne, kontekst społeczny, kontekst tekstowy, biblijny. A więc to taki jest symbol tego trójkącika. I zobaczcie, ta obserwacja ma najwięcej, prawda? Obserwacja odpowiada nam na pytanie, co mówi tekst. Prawda? Interpretacja odpowiada nam na pytanie, co znaczy ten tekst. Jaka jest prawda biblijna? Musimy zobaczyć wtedy tę prawdę na podstawie innych tekstów biblijnych, żeby być pewnymi, że odkryliśmy tę prawdę we właściwy sposób. Że nie wyrwaliśmy jakiegoś fragmentu z kontekstu, pół rozdziału, przestudiowaliśmy i doszliśmy do wniosków sprzecznych z duchem Biblii. Jest na przykład taki fragment mówiący to na temat uczniostwa, gdzie Pan Jezus mówi, jeśli kto nie ma w nienawiści ojca, matki, braci i tak dalej, nie może być uczniem moim. Prawda? Jest taki fragment Biblii. Wyobraźmy, że przestudiowalibyśmy ten fragment, no i co powiedzieliśmy? No, kluczowe słowo nienawiść, tak? Nienawiść kogo? Ano brata, siostra, żony, męża i tak dalej. Tam byśmy z tekstu wypisali wszystkich. No więc warunek uczniostwa, czyli pójścia za Jezusem, to mam nienawidzić wszystkich, tak? No tak by wyszło ze studium tego fragmentu, tak? I gdybyśmy nie zrobili interpretacji, to byśmy przecież głosili herezję, tak? Natomiast kiedy patrzymy, co na temat uczniostwa, naśladowania Jezusa mówią inne teksty, to wtedy zrozumiemy, że to jest pewien kontekst, że tu Pan Jezus mówi w pewnym kontekście o tej nienawiści, że ona nie znaczy dosłownie nienawidzić swoich bliskich. I tutaj wtedy obserwując inne teksty biblijne, wtedy zachowamy biblijne zrozumienie danego fragmentu. I to będzie interpretacja. I trzecia, zwieńczenie tego naszego studium, bo po co studiujemy? Żeby być uczonymi w piśmie, taki mający takie duże głowy i tacy mądrzy teraz, bo znają już, bo studiowali głęboko tekst. Nie, mamy zastosować to dla swojego własnego życia. Tak jak z kazaniem. Każdy kaznodzieja się modli, żeby kiedy wygłosi kazanie, żeby słuchacze zastosowali to praktycznie. Żeby coś z tym zrobili, żeby to zmieniło nasz sposób myślenia, ale również, żeby to spowodowało jakiś odzew praktyczny w naszym życiu. Żeby ono zmieniało nasze życie. Tak samo studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy dla siebie. Odkrywamy prawdy dla siebie, dla swojego duchowego pożytku, a nie dla pychy duchowej, że my to teraz tacy znawcy Biblii. Tak? Po to studiujemy Słowo Boże. Dobrze, to taki wstęp krótki, żeby tylko wprowadzić i będziemy się już zabierać za studiowanie Księgi Jonasza. Oczywiście zawsze zaczynamy od modlitwy. Ja tylko zauważyłem, że nam fajna grupa jeszcze sióstr i braci, młodych i starszych siadła. Wszyscy tam macie ten materiał, bo my tu przygotowaliśmy dwie takie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Księga Jonasza przepisana tutaj na kartkach. po to, żebyśmy mogli robić sobie obserwacje, znaczyć, bo nie każdy lubi w swojej Biblii coś zaznaczać, chociaż możesz to robić w swojej Biblii, jeżeli też tak Biblię też swoją traktujesz, że sobie zaznaczasz, podkreślasz, kolorujesz niektóre rzeczy, bo niektórzy mają z nas taką pamięć bardziej wzrokową. Więc mamy tekst Jonasza i na tym będziemy pracować, a tu mamy drugi taki zestaw, to jest jakby no, nasze konspekty lekcji. Bo chciałem, żebyśmy dzisiaj byli jak uczniowie. Rozdałem wam tu długopisy, niektóre tu kredki są, bo ktoś może kolorami będzie chciał sobie zaznaczać słowa kluczowe, że łatwiej wtedy widzieć. Traktujmy te wszystkie narzędzia jako pomocy. Jeżeli komuś tam z was brak, a chciałby, ja mam jeszcze komplety. Ktoś potrzebuje takiego zestawu? Proszę tu podejść i tu są jeszcze wolne. Bardzo proszę, skorzystajmy. To te pierwsze, proszę tam podać. Możesz tam podać. I jeszcze tutaj tekst, tak? Można tu dosiąść też bliżej. Tu dwa miejsca są wolne, by ktoś chciał. Panowie, tam siedzicie daleko, bo tak na kolanie to się fatalnie pracuje. A chodzi o to, żebyśmy... Tak? Macie tam bracia? Może przy stole tam dwa miejsca fajne. Przy stole się wygodniej. Naprawdę, zapraszam. Dobrze. To co, bracia i siostry? Gotowi do studiowania? Księgi Jonasza? Możemy tak na chwilę powstać i rozprostować kości, bo to takie wejście było, mam już godzinkę prawie. Tak troszkę, wiecie, może się przywitać z kimś, bo ktoś doszedł, może malutką przerwę. Potem przerwę zrobimy na kawę po pierwszej lekcji. Ona nam troszkę zajmie czasu, ale zaczniemy tak ostro i potem zrobimy przerwę na kawę, potem będzie przerwa na obiad i po obiedzie też przerwa na kawę. Zrobimy cztery lekcje. Każdy rozdział będzie jedna lekcja, dobrze? Także ciesząc się, że gotowi jesteście, co zawsze robimy, jak studiujemy? Zaczynamy od modlitwy. Pochylasz się nad tekstem, chcesz czytać, módlmy się. Dlatego też i pozwoliłem sobie prosić was o powstanie. Pomódlmy się, żeby Bóg nam błogosławił. Niech Duch Święty nas uczy dzisiaj. Panie Boże, błogosławieni są ci, którzy słuchają Twojego słowa. I chcesz to błogosławieństwo rozlać na nasze serca dzisiaj. I chcemy wspólnie studiować to słowo. Wspólnie budować wiarę. I pochylać się w tej chwili nad tą krótką, starotestamentową historią. Ty ją napisałeś. Ona jest natchniona. Całe pismo. Ten tekst nie pojawił się przypadkiem w Biblii. On dzisiaj ma przemówić do naszych serc. Daj nam wspólnie przestudiować jak najlepiej tę księgę. Wyciągnąć jak najwięcej cudownych wniosków, które zbudują naszą wiarę i zmobilizują nas do konkretnych, praktycznych rozwiązań w naszym życiu. Praktycznych zmian w naszym życiu. Pobłogosław nas za tym. I poprowadź nas przez to studiowanie. W imieniu Jezusa to proszę. Amen.
Amen.